Zawsze wobec Boga, naszego Ojca, wspominam waszą żarliwą wiarę, niestrudzoną miłość i wytrwałą nadzieję na przyjście naszego Pana. Te słowa apostoła, pochodzące z początku pierwszego listu do Tesaloniczan, poznaliśmy w czasie ostatniej audycji. Podkreśliliśmy, że apostoł wskazuje tu żarliwą wiarę chrześcijan w Tesalonice, ich niestrudzoną miłość i niezachwianą nadzieję na przyjście Chrystusa jako trzy niezmiernie ważne, podstawowe elementy chrześcijańskiego życia. Wiara, nadzieja i miłość. Dzisiaj poznamy dalsze słowa apostoła adresowane do Tesaloniczan, ale pośrednio skierowane także do nas. Przeczytajmy wiersz 4. Bracia, to pewne, że Bóg was ukochał i wybrał, bo nasza Ewangelia, którą głosiliśmy z wielką siłą przekonania, oddziaływała na was nie tylko przez słowo, ale przez moc Ducha Świętego. Chrześcijanie w Tesalonice przyjęli Boże Słowo i działał wśród nich Duch Święty. Uwidaczniało się to w ich życiu, w ich postępowaniu na co dzień. To było dla apostoła dowodem, że Bóg wybrał ich i że ich ukochał. Czy tak jest i w naszym przypadku? Tak, jeśli tylko otwieramy dla Boga swoje serce, jeśli odpowiadamy na Jego miłość. On wybiera nas w swojej wielkiej łasce. Pragnie przebaczyć nam winy. Chce oczyścić nas z grzechów. Chce, żebyśmy ukryli się w Jezusie Chrystusie. Jezus jest arką zbawienia. Kto z Nim wiąże się na trwałe, kto w Jego ręce powierza ster swojego życia, jest zbawiony, ocalony na wieki. Jakże wspaniały to cud Bożej miłości. Przyjmijmy Jego dar i żyjmy radośnie i zwycięsko. Wsłuchajmy się uważnie jeszcze raz w słowa apostoła zapisane w wierszu 5. Nasza Ewangelia, którą głosiliśmy z wielką siłą przekonania, oddziaływała na was nie tylko przez słowo, ale też przez moc Ducha Świętego. Sami zresztą wiecie, jak pracowaliśmy wśród was i dla was. Apostoł pisze o sobie i o swoich współpracownikach, Sylasie i Tymoteuszu, z którymi wspólnie nauczał i działał w Tesalonice. Głosili Ewangelię, którą Tesaloniczanie prawdziwie przyjęli. Otwarli dla niej swoje serca. Apostoł Paweł podkreśla, że objawiła się w tym moc Ducha Świętego. Tak, bez działania Ducha Świętego Ewangelia pozostaje słowem, literą. Natomiast dzięki działaniu Ducha Chrystusowego staje się mocą Bożą. Mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Apostoł Paweł pisze tu o tym samym, o czym mówił Jezus, który przekonywał uczniów: lepiej dla was bym odszedł, bo jeśli nie odejdę, nie przyjdzie wam na pomoc Duch Święty. Natomiast jeśli odejdę, poślę go do was. Gdy on przyjdzie, odsłoni przed światem istotę grzechu, sprawiedliwości i sądu. Zgodnie z zapowiedzią, Jezus posłał na ziemię Ducha Świętego. Teraz on objaśnia prawdę Ewangelii. Sprawia, że Ewangelia staje się żywym słowem Boga, odradzającym i oczyszczającym grzeszników. To naprawdę dzieje się w życiu Tesaloniczan, co z radością dostrzega apostoł Paweł i pisze dalej. Zaczęliście żyć tak jak my, naśladując Chrystusa, bo chociaż doznajecie wielu cierpień, przyjęliście treść Ewangelii z radością, jaką daje Duch Święty. Chrześcijanie w Tesalonice stali się naśladowcami apostoła, a przede wszystkim mistrza apostoła, samego Chrystusa. To wspaniała sprawa. Droga za Chrystusem to droga apostolska, droga uczniostwa. Jak apostołowie byli uczniami Jezusa, tak my w XXI wieku powinniśmy być uczniami Chrystusa. Nie jest to łatwa droga. Apostoł pisze o cierpieniach, o uciskach. Przechodzili przez nie pierwsi chrześcijanie i doświadczamy cierpienia także my, choć nasze doświadczenia są na pewno innego rodzaju. Jednak być prawdziwie uczniem Chrystusa nigdy nie jest łatwo. Żyje się pod prąd, wbrew utartym zwyczajom. niekonwencjonalnie, tak jak żył Jezus. Ale życie takie przynosi ostatecznie radość. Radość tę daje Duch Święty, co podkreśla apostoł. Duch Święty uświadamia nam, że Ewangelia jest prawdą i że życie zgodne z Ewangelią jest życiem spełnionym, przynoszącym satysfakcję, cierpienie i radość. Wydaje się, że te dwa pojęcia są sprzeczne ze sobą, a jednak w życiu ucznia Chrystusa cierpienie i radość są trwale obecne i występują nieraz równocześnie. Wspaniałym przykładem mogą być dla nas pierwsi chrześcijanie, którzy mimo prześladowań, czasem chłosty, zniewag, czasem niebezpieczeństwa utraty życia, byli ludźmi radosnymi. Nie znaczy to, że byli zawsze weseli, bez troski, ale paliła się w nich wewnętrzna, głęboka radość. Wypełniała ich prawdziwa, pierwsza miłość do Jezusa i do bliźnich. Apostoł może powiedzieć wierzącym w Tesalonice: żyjecie tak jak ja, jak Tymoteusz, jak Sylas. Idziecie w ślady apostołów i ich uczniów, ale tak naprawdę naśladujecie Chrystusa. To On tak wiele wycierpiał, ale też doznał tak wielkiej radości. Taki jest wzór drogi chrześcijanina, ucznia Jezusa. Jest to głęboką tajemnicą chrześcijaństwa. Być radosnym pośród cierpienia. Człowiek w naturalny sposób stara się uniknąć trudów, doświadczeń, bólu, ale życie chrześcijanina nie może być łatwe, lekkie i przyjemne, bo wtedy byłoby płytkie i puste. Ktoś powiedział obrazowo, że w życiu każdego wierzącego człowieka musi się zdarzyć Wielki Piątek, żeby mógł on doświadczyć, podobnie jak jego mistrz, radości Wielkiej Nocy. Przytoczę modlitwę zapisaną w książeczce z Biblią na co dzień. Modlitwę Romano Guardiniego. Panie Jezu Chryste, to jest radosna nowina, którą przyniosłeś wszystkim, że po każdym Wielkim Piątku przychodzi Wielkanoc i nawet śmierć może być ziarnem nowego życia dla tych, którzy się Ciebie trzymają. Dzięki Tobie odnajduję tę prawdę, że z każdej dzielnie przeżytej godziny cierpienia dusza wychodzi wzmocniona. Kto z Tobą żyje i cierpi, ten ma również udział w Twoim pokoju i w Twojej radości. Apostoł narodów pisze: zaczęliście żyć tak jak my, naśladując Chrystusa, bo chociaż doznajecie wielu cierpień, przyjęliście treść Ewangelii z radością, jaką daje Duch Święty. Dlatego staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Grecji. Chrześcijanie w Tesalonice brali sobie za wzór postępowanie apostoła w naśladowaniu Chrystusa, a teraz sami stali się zachęcającym przykładem dla innych. Jakże ważne było ich świadectwo wiary w Grecji i Macedonii, a więc w bardzo ważnej, historycznej części Europy. Kiedyś to tutaj znajdowało się serce Imperium Aleksandra Wielkiego. A w czasie, gdy Paweł pisał swój list, Macedonia i Grecja, zwana wówczas Achają, były bardzo ważną prowincją Imperium Rzymskiego. Przez Tesalonikę przebiegały najważniejsze szlaki łączące wschód z zachodem. Miało to ogromne znaczenie, że tu, w jednym z kluczowych miast ówczesnego cywilizowanego świata, żyli wyznawcy Chrystusa, świadczący swoim życiem o mocy i miłości zmartwychwstałego Zbawiciela. Pomyślmy o dniu dzisiejszym. We współczesnym świecie także nie ma nic bardziej doniosłego i radosnego niż wspólnota chrześcijan, którzy świadczą o zbawczej mocy i przemieniającej miłości Jezusa Chrystusa. Niezmiernie ważne jest, żebyśmy w naszym mieście, w naszym regionie, w naszym kraju byli dla otaczających nas ludzi zachęcającym przykładem, drogowskazem kierującym innych do Chrystusa. Posłuchajmy, co dalej pisze apostoł o wierzących w Tesalonice. To za waszą sprawą słowo pańskie rozbrzmiewa nie tylko w Macedonii i Grecji, ale wszędzie, dokąd sięga wieść o waszej wierze w Boga. Także już nie ma potrzeby o tym mówić. apostoł wędrował po wielkich obszarach rzymskiego imperium i z radością stwierdza, że wszędzie mówi się o wspólnocie wierzących w Tesalonice. Paweł, duchowy ojciec Tesaloniczan, może z radością powiedzieć: wszędzie dociera wieść o waszej wierze w Boga, tak, że ja nie muszę już właściwie o tym mówić. A co jeszcze ważniejsze, apostoł podkreśla, to za waszą sprawą słowo pańskie rozbrzmiewa nie tylko w Macedonii i Grecji, ale wszędzie. W taki sposób rozprzestrzeniała się Ewangelia. Apostołowie przekazywali słowo Pana uczniom, ci następnym, tamci kolejnym, i tak radosna nowina o zbawieniu docierała do krańców świata. Ewangelia powinna być i dzisiaj przekazywana od człowieka do człowieka. To my powinniśmy dzielić się nią z krewnymi, przyjaciółmi, sąsiadami. Powinniśmy mówić o Chrystusie swoim bliźnim i swoim życiem, postępowaniem na co dzień, potwierdzać radosną prawdę dobrej nowiny. Zwróćmy uwagę, co pisze dalej apostoł na zakończenie tego fragmentu listu. Czytam 9 i 10, czyli dwa ostatnie wiersze 1 rozdziału. Ludzie sami opowiadają, w jaki sposób nas przyjęliście, jak porzuciliście bałwochwalstwo i nawróciliście się, aby służyć żywemu i prawdziwemu Bogu i oczekiwać przyjścia z niebios Jego Syna, Jezusa. Bóg wyrwał go śmierci, a On ratuje nas od grożącego nam sądu Bożego. Jeśli wsłuchamy się uważnie w te słowa apostoła, dosłyszymy tu echo prawd wypowiedzianych przez niego wcześniej. Paweł opisuje postawę Tesaloniczan w taki sposób, że podkreśla po raz drugi, iż najistotniejsze są w życiu chrześcijanina trzy wartości: wiara, nadzieja i miłość. Apostoł pisze: ludzie opowiadają, jak porzuciliście bałwochwalstwo i nawróciliście się, żeby służyć prawdziwemu Bogu. To jest świadectwo wiary Tesaloniczan. Odwrócili się od wymyślonych przez człowieka bożków i uwierzyli, zaufali prawdziwemu Bogu. Po drugie, zaczęli służyć żywemu Bogu. Żyli zgodnie z Jego wezwaniem. Ich wiara przynosiła owoce widoczne w postępowaniu na co dzień. Ich wiara nie była czymś teoretycznym. Owocowała miłością, służbą Bogu i bliźnim. I po trzecie, żyli w oczekiwaniu na przyjście z niebios Syna Bożego, Jezusa. Żyli nadzieją na drugie przyjście Zbawiciela. Spróbujmy sobie wyobrazić sytuację w Tesalonice. Apostoł Paweł przybył tam, do jednego z największych, kluczowych miast rzymskiego imperium, gdzie kwitła grecka kultura, filozofia, religia. Paweł nie nauczał jednak, że niewłaściwe jest oddawanie czci Zeusowi, Apollo, Wenus czy Posejdonowi, czy też innym bóstwom, których w grecko-rzymskim świecie było bardzo wielu. Apostoł głosił Chrystusa, głosił Ewangelię, radosną nowinę o zbawieniu, przygotowanym przez jedynego prawdziwego, żywego Boga. Kiedy Tesaloniczanie uwierzyli w Chrystusa, odwrócili się od pogańskich bożków. Paweł podkreśla: ludzie sami opowiadają, jak porzuciliście bałwochwalstwo i zwróciliście się ku żywemu Bogu, żeby Jemu służyć. To jest istota nawrócenia. Trzeba odwrócić się od wszelkich bożków tego świata i zwrócić ku jedynemu, prawdziwemu, żywemu Bogu. Trzeba porzucić grzeszne przyzwyczajenia i rozpocząć nową relację ze Zbawicielem. Nie jesteśmy w stanie sami zmienić swojego życia, ale może tego dokonać Chrystus. Z naszej strony potrzebne jest uświadomienie sobie własnej grzeszności, bezsilności względem grzechu. Musimy zapłakać nad sobą, nad swoim egoizmem, samolubstwem, nad swoją małością i poprosić Jezusa o pomoc. Naszym problemem najczęściej jest to, że nie potrafimy zerwać z grzechem, że nie mamy sił porzucić złych nawyków, przyzwyczajeń. Nie jesteśmy w stanie przezwyciężyć własnych słabości. Musimy zwrócić się do Boga, szczerze wyznać swoją bezsilność, poprosić o przebaczenie, oczyszczenie, o pomoc i z Jego pomocą rozpocząć nowe, przemienione życie. Często uważamy, że poselstwo o potrzebie pokuty, upamiętania się, powinno się głosić ludziom pozostającym na zewnątrz Kościoła, tym, którzy trwają w jawnym grzechu, którzy popełniają ewidentne zło i nie znają Jezusa Chrystusa. To oczywiście jest potrzebne, ale równie ważna jest świadomość, że pokuty, upamiętania się potrzebują także ludzie wierzący, ludzie należący do Kościoła. Jeśli przypomnimy sobie słowa Jezusa zapisane w Księdze Apokalipsy, skierowane do 7 kościołów w Azji, i gdy przeanalizujemy słowa Jezusa uważnie, zauważymy, że wzywał On wszystkich chrześcijan do pokuty. Wskazywał konieczność upamiętania się także wierzących. Jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy stale Bożego przebaczenia, oczyszczenia. Chrystus stale musi nas przemieniać, kształtować, prowadzić. Nigdy nie możemy spocząć na laurach. Musimy stale rozwijać się, wzrastać duchowo, bo w przeciwnym razie przeżywać będziemy zastój, zatrzymamy się w miejscu, a nawet się cofniemy, utracimy pierwszą miłość. Apostoł podkreśla: nawróciliście się, żeby służyć prawdziwemu, żywemu Bogu. Skoro Bóg jest żywym Panem, żywą osobą, relacja z Nim także musi być ciągle żywa, dynamiczna. Nie jest to coś statycznego, biernego, lecz stała aktywność, stałe dzianie się, stawanie się coraz bardziej energicznym i oddanym dzieckiem Bożym. Więź z Chrystusem to po prostu więź miłości. A w prawdziwej miłości nie ma mowy o stagnacji, zastoju czy bierności. Miłość powinna rodzić stałą aktywność, nieustającą chęć dawania, dzielenia się. Jeśli więc doświadczamy miłości Boga i odwzajemniamy Jego miłość, służmy Mu, działajmy. To powinno być czymś naturalnym, spontanicznym, a jednocześnie regularnym, trwałym. Natomiast jeśli nie kochamy Boga, nie jesteśmy w stanie zmusić się do wypełnienia czynów, których On od nas oczekuje. Chrystus powiedział swoim uczniom: jeśli mnie miłujecie, przestrzegajcie moich przykazań. Pamiętamy, że kiedy Jezus, już jako zmartwychwstały Pan, rozmawiał z Piotrem, nie pytał: Szymonie, dlaczego się mnie zaparłeś? Nie powiedział też: Piotrze, czy obiecujesz, że teraz będziesz już robił wszystko, żeby dotrzymać mi wierności? Nie. Jezus postawił Piotrowi tylko jedno pytanie, powtarzając je trzykrotnie: Piotrze, czy mnie miłujesz? Szymonie, czy mnie kochasz? To jest pytanie, które zmartwychwstały Pan stawia także Tobie i mnie. I jeśli mówimy Jezusowi tak, wtedy On wzywa: paś owieczki moje. To znaczy: przekazuj innym moją miłość. Karm ich prawdą Ewangelii. Okazuj im zainteresowanie. Zatroszcz się o ich potrzeby. Tak więc apostoł Jezusa, Paweł, pisze do Tesaloniczan w pierwszej części listu o wierze i o miłości. Podkreśla, że wiara i miłość wiążą się z prawdziwym nawróceniem i prawdziwą służbą. A na koniec apostoł narodów apeluje: oczekujcie przyjścia z niebios Bożego Syna, Jezusa. Bóg wyrwał Go śmierci i On uratuje nas. Oczekiwanie na przyjście Chrystusa to jest nasza nadzieja. To jest źródło pewności zwycięstwa nad śmiercią, pewności zmartwychwstania i wiecznego życia. Oczekiwanie na powrót Chrystusa nie oznacza bezczynności, bierności. Wręcz przeciwnie, skoro wiemy, że czas Jego przyjścia się zbliża, tym bardziej czujemy się zmobilizowani do aktywnego działania. Przecież pragniemy być przygotowani na Jego przyjście i chcemy, żeby do Jego Królestwa mogło wejść jak najwięcej uratowanych grzeszników, do których należymy i my. Teraz jest czas, by działać, by nawracać się do Boga, by karmić się Jego Słowem, by służyć Bogu i bliźnim z miłością. Wykorzystajmy czas łaski Bożej, byśmy mogli szczerze się modlić: przyjdź Królestwo Twoje, przyjdź, Panie Jezu.